wiem, że akurat tu jesteśmy wszyscy, nie ma potrzeby, żeby ktoś, no nie ma ci pani Alicji, ale z reguły jesteśmy wszyscy, no ale czasem może ktoś chce się odsłuchać. Okej. Tak, między VI a IV wiekiem przed naszą erą, Pomponiusz wiek pierwszy, czyli przeskakujemy jakieś 5 wieków. No, wydaje się, że to jest całkiem sporo. Okej. I tam tak jeszcze zapytałem Państwa gdzieś tam w poleceniu o jakieś inne dzieła antycznej geografii, bo to troszkę omijamy przynajmniej jedno takie duże dzieło. Nie wiem, czy ktoś Państwa. Czy ktoś z Państwa. Tak jest. Będziemy mieli Ptolemeusza, ale nie będziemy. Tak, ale właśnie nie będziemy czytać jego geografii. I oczywiście Strabon, tak. No, to są te dwa główne, o które mi chodziło. A ten Strabon to kiedy? Bo to pani Barbara chyba mówi, tak? Pani Barbara. Szybko w jakiś tam pierwszy wiek. Czyli dosyć podobnie jak Pomponiusz Mela. Właściwie to są autorzy, którzy tworzyli w bardzo podobnym okresie, w którym horyzont geograficzny świata grecko-rzymskiego był bardzo podobny. Nie? Czyli Pomponiusz Mela, Klaudiusz Ptolemeusz, Strabon. To jest taka, można powiedzieć, trójka wielkich geografów. Wybrałem Pomponiusza Melę. Dlatego z bardzo prozaicznego powodu, bo tylko jego dzieło jest przełożone na polski w całości. Ptolemeusz jest we fragmentach, Strabon w maleńkich fragmentach zupełnie, a Pomponiusz Mela jest cały, dlatego Pomponiusz. Natomiast za tydzień będziemy się zajmowali mapą Ptolemeusza, w ogóle bardzo ciekawa sprawa też, a może już teraz o tym powiem, zanim będziemy czytać co ciekawego Pomponiusza. To będzie nasza pierwsza mapa. Będziemy mieli chyba trzy czy cztery mapy mam na naszych zajęciach. Oczywiście o co będzie mi chodziło, jeszcze nie dałem poleceń. Muszę to zaraz dzisiaj zrobić. Ale będzie mi chodziło, żeby tę mapę, tu, to jest bardzo duża mapa, o bardzo wysokiej rozdzielczości, jak sobie Państwo klikną na przykład. To się będzie długo pobierało. No może nie jeszcze długo. Chyba Państwo nie mają teraz podglądu. Proszę. Może ktoś z Państwa już nawet tę mapę pobierał. No mam nadzieję, że tak. Okej. Okay. Państwo widzą tę mapę. Staram się, żeby ten plik miał dużą rozdzielczość, ten który pobierzemy sobie. No i chodzi mi o to, żeby tak jak czytamy o tym świecie, żeby sobie ten świat zobaczyć. Żeby też zobaczyć, no ale będziemy o tym mówili, czy my mamy tę oryginalną mapę, czy nie. I żeby spróbować sobie poczytać. Zwłaszcza poczytać te miejsca, które są o, właśnie gdzieś tam na krańcach Ziemi, prawda? O, nie wszystko da się odczytać akurat z tej kopii, ale wiele się da. Na przykład tutaj. Jakaś tam terra incognita. Ziemia nieznana. Tu mamy naszą taprobanę. To, co da się rozczytać, nie wszystko się da. To, aby Państwo sobie zerknęli. Wreszcie, trzeba będzie trochę przyłożyć się przyłożyć do tego. Bo jest to pisane no, taką czcionką, która jest takim pismem, który na pierwszy rzut oka nie jest zbyt czytelny, ale da się do tego przyzwyczaić. Mam już tutaj na przykład mamy mare glaciale, morze lodowe. Nie? No nie wszystko się da, bo tutaj tego pewnie nawet ja też nie rozczytam, co tu jest napisane. Ale żeby sobie przyjrzeli tej mapie po prostu. Okej. Okay. Proszę. I będziemy sobie ją razem oglądać, razem ten świat oglądać, próbować go przeczytać. To tyle będzie z Ptolemeusza. Natomiast jeśli chodzi o taką geografię opisową, to my zajmujemy się Melą. O, przepraszam, teraz Państwo widzą chyba siebie. O, teraz Państwo widzą. A do Meli też wrzuciłem mapę, bo to jeszcze jeden mój dodatek. Mapę północnego wybrzeża Europy, co dla mnie ciekawe. Wrzuciłem dwa artykuły. Takiej książeczki właśnie bardzo ciekawej, Atlas lądów niebyłych, poświęcone dwóm wyspom. Mitycznym w gruncie rzeczy, które pojawiają się w tym opisie, mianowicie wyspie Thule i wyspie Taprobana lub Taprobane. Też możecie sobie poczytać ten taki monograficzny artykuliki. O, to wyłączam. Dobra. No idźmy do naszego Pomponiusza. Pomponiusza Meli. Teraz już z pełną przyjemnością, proszę Państwa. Co tam Państwa zainteresowało? No bo właśnie nie będziemy czytać jedno po drugim ciągiem, tylko gdzieś te punkty, które się wydały Państwu ciekawe w tym opisie północnej Europy i Azji, no bo to czytaliśmy, i Afryki. Też będziemy próbowali sobie coś tam skomentować, na ile będziemy w stanie. Nie ma do Pomponiusza tak obfitego komentarza jak do Herodota, ale mam tutaj pod ręką różne książki. Jeśli będzie potrzeba coś skonsultować, to będziemy konsultować, nie? Będziemy szukać informacji. Tak. A informacja jest w ogóle wzięta od Cezara, który pierwszy o tym pisze, że ta ludność zresztą nazywana po... Pomponiusz nie używa tego słowa. Pikti. To byli Piktowie. Jak ktoś w ogóle takie właśnie filmy czy historie z klimatu średniowiecznej Anglii ogląda, czy legendy arturiańskie i tak dalej, to ci Piktowie się pojawiają. Czyli malowani, Pikti. Dlatego, że właśnie mieli się tatuować na niebiesko. To jest od Cezara jeszcze wzięte. Tak. Coś jeszcze ciekawego? Z tego zapytam, co mu ciekawego zapadło. Czy się zdarzyło? A, ma pani tę stronę? Może gdzieś tutaj? Ja mam na 157. No i mogła nam pani przeczytać ten akapicik, to jest 64. Mam tu krótkie opisy kilku ludów. I oczywiście tu akurat ma pani rację, bo kiedy Herodot mówił o Indiach 6 wieków wcześniej, to nie mogliśmy powiedzieć, że to byli buddyści, bo ten buddyzm dopiero się rodził. I właściwie niemożliwe, aby w jakikolwiek sposób był znany Grekom. Natomiast tutaj mamy już do czynienia z okresem, kiedy buddyzm faktycznie jest w Indiach religią dobrze rozwiniętą. To może wiedzą, może nie, że później, w naszym późnym antyku buddyzm właściwie zniknie z Indii wskutek reformy dawnej religii, która da początek hinduizmowi, ale był taki czas, kiedy buddyzm był religią dominującą, także religią dynastii rządzących w Indiach. No i na pewno taki wpływ buddyzmu mógł mieć miejsce, przynajmniej na te opisy o tych, którzy nie zabijają żadnych stworzeń, prawda, i nie jedzą mięsa. To mogą być także dżiniści, inna grupa religijna, także na terenie Indii żyjąca. Ale ze wszystkimi takimi identyfikacjami jest problem. Powiem, jak już wiemy, jak opisują w ogóle autorzy antyczni krańce świata i ludy krańców świata. Bo moim zdaniem to może być konwencja. To nie musi być rzeczywiste odbicie jakiejkolwiek wiedzy. No bo co to przypomina? Mamy ludzi, którzy nie zabijają żadnych stworzeń i nie spożywają mięsa. Kim dla Greków są tacy ludzie, pani Barbara? Dziwnym. Na czym polega ta dziwność? Wróćmy do Odysei. Tam też byli ludzie, tacy klotofagowie, którzy nie jedli mięsa. Nie są ludzcy, właśnie tam. Bo jakie istoty nie jedzą, nie zabijają i nie jedzą mięsa? Oczywiście, tak, bogowie. To są istoty, które przekraczają jakąś miarę ludzką. Rozwodzilibyśmy w górę, w kierunku bogów. Ale potem mamy tych innych, prawda, też mieszkańców Indii. Jacy oni są? w tym samym akapicie, ta inna grupa mieszkańców Indii. Zabija i zjada. Zresztą chyba to może w ofierze, tak? Jak zwierzęta ofiarne. Pamiętamy, ludzie, czyli Grecy, ludzie w sensie ścisłym, nie zabijają innych ludzi, aby ich zjeść. Natomiast na krańcach świata żyją istoty, które przekraczają miarę ludzkości, albo w kierunku bogów, albo w stronę zwierząt. No i nas nie dziwi, że właśnie tego typu ludy znajdujemy w Indiach. Mam też taki inny schemat myślenia, świat na opak, Arebur, też dosyć częste. Tak jak Grecy nie zabijają swoich rodziców, tak i ich nie jedzą, tak u mieszkańców Indii jest to dozwolone i godne pochwały. Świat Arebur, świat na głowie. To jest dosyć częste przedstawianie stosunków społecznych także na opak, gdzieś na tych granicach świata. To ma związek także z tym pytaniem, które gdzieś tam padło na wejściówce, o kobiety sarmackie, prawda? Zresztą motyw bardzo znany, przypisany Amazonkom. Bo to tam chodziło, nie wiem, pani Julio, bo pani Julii nie widzimy, też tylko panią może usłyszymy. Jak to było z tymi kobietami sarmackimi, pani Julio? Pamięta pani? Tak, świat na opak właśnie. Chyba wypalano nawet, tak? Ta mowa, ale w każdym razie pozbawiano, wypalają, tak. Tak jest, tak jest. I oczywiście, jak pani myśli, czy to jest jakaś pochwała dzielności kobiecej? Czy powiedzielibyśmy, że jest to jakiś taki akcent profeministyczny w literaturze greckiej? No to tylko rzymskiej, ale w ogóle antycznej. To jest jeden system, jeden świat wyobrażeń. Czy można powiedzieć, że tak? A jak myśli? Znaczy na pewno jest próba ukazania kobiet jako równym mężczyzną w tym społeczeństwie, w tej społeczności, która żyje, no ale właśnie ona żyje na krańcach świata. Więc czy autorzy antyczni, umieszczając te zmaskulinizowane kobiety, ale też te kobiety właśnie walczące, a pamiętamy, że no właśnie w Grecji obywatel, człowiek to jest ten, który walczy za swoją ojczyznę, więc można powiedzieć, to jest jakaś próba uobywatelnienia kobiet. Ale czy umieszczając na krańcach świata, w tych stronach, gdzie żyją właśnie zjadający swoich rodziców, albo ludzie o wielkich uszach, albo ludzie bez ust, czy można traktować jako pewien, nie wiem, manifest feministyczny? No zwłaszcza panie myślą. Znaczy pan Jakub, też co pan Jakub o tym myśli, ale co też panie o tym myślą? Pani Moniko? Tak, zupełnie tak. 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 Analogia z Amazonkami jak najbardziej słuszna. Zresztą to jest w ogóle wątek, który w innych miejscach, ten wątek obcinania piersi w tej waleczności kobiet, to jest wątek, który pojawia się w kontekście Amazonek. Pomponiusz Mela po prostu próbuje wcisnąć ten wyobrażenie o Amazonkach, w jakiś kontekst geograficzny. No i trafia akurat na sarmatki. Natomiast druga rzecz, fakt, tak jak pani mówi, to, że kobiety walczą, to nie jest objaw, nie jest próba podkreślenia ich możliwości, tylko próba ukazania tego, że kobiety mają jakieś możliwości stanięcia na równi z mężczyznami, ale to jest pokazanie barbarzyńskości tamtego świata, obcości tego świata i jakiejś, można powiedzieć, też właśnie odwrotności tego świata. Tak jak gdzie indziej w innym społeczeństwie krańcowym się zjada swoich rodziców, tak są też takie dziwne społeczeństwa, gdzie kobiety walczą. Tak. Nie wiem, czy państwo to czytali, może w trzecim roku tak, Lizystratę Arystofanesa. O, taką komedię, czy nie? Nie. Szkoda. Bo to ciekawa, prawda? Bo to jest próba przedstawienia takiego świata na opak, właśnie, kiedy to w samych Atenach kobiety przejmują władzę. I oczywiście są tacy, którzy próbują tu wiedzieć pewien jakiś manifest feministyczny, czy próba ukazania tego, że przez Arystofanesa, że te kobiety, które, no, których tutaj spychamy na drugi plan, nie dajemy im możliwości udziału w władzy, to jednak one mają pewien potencjał, mają pewną mądrość polityczną. Ale jest to próba czytania przez współczesne klucze interpretacyjne. Dla Greków to była próba pokazania czegoś niemożliwego. Właśnie to było zabawne, dlatego że to było niemożliwe. To był właśnie świat na opak. A tu mam ten świat na opak na krańcach świata. Ale się zagadałem o tym. A w ogóle, bo to ciekawe. Tak. A jeszcze coś państwu pokażę, właśnie tę mapę, którą gdzieś tutaj pobrałem, tę mapę pomponi, znaczy którą wrzuciłem, a teraz ją pobieram i teraz państwu pokażę. To jest właśnie ta mapa świata Pomponiusza. Rekonstrukcja oczywiście. Rekonstrukcja. No i co teraz państwo widzą? Przepraszam, o tutaj jesteśmy. Tu jest ta Sarmacja. Zresztą, jak w ogóle państwo wiedzą, ci Sarmaci jakoś tam są bliscy, oni się będą pojawiali w literaturze antycznej, a potem literatura barokowa, polska już. Kogo, proszę państwa, utożsami z Sarmatami? Pamiętają państwo? To muszą państwo wiedzieć. Taka ideologia szlachty, oczywiście, tak, polską szlachtę. Polska szlachta miała być potomkami Sarmatów, właśnie między innymi tych. No, przepraszam, tutaj za dużo mam rzeczy włączonych. O, Sarmacja tutaj, prawda? Gdzieś na północ, to jest Dunaj. To jest na północ od Dunaju tutaj. No a tu w ogóle niektóre znane ludy. To jest świat znany. Germanowie, Galowie. To były prowincje rzymskie. Brytania właśnie za życia Pomponiusza Meli. Za cesarza Klaudiusza staje się prowincją rzymską. A ta tutaj Juverna, jak państwo mówią, co to jest ta Juverna? Bardzo ciekawa wyspa. Co to może być? Zaraz państwa zapytam, zaraz wrócę do państwa tylko. To jest w ogóle 53 podrozdziali, gdyby państwo chcieli poczytać. Bo ma też ciekawą glosę. Jeśli państwo mają tekst, to zachęcam właśnie, żeby o tej Juvernie. Pani Magdaleno, ma pani tekst może u siebie? Nam tę 53 przeczytała, ten 53 podrozdziali. Podługowata. Dziękuję. W ogóle bardzo ciekawy pasus. Jak państwo myślą, jaka to jest wyspa, ta Juverna? Ona się Hierne nazywa w źródłach greckich często. Albo Hibernia. Irlandia, oczywiście tak, to jest Irlandia. Wyspa nigdy przez Rzymian nie podbita. Właściwie Rzymianie nawet nigdy nie próbowali podbić Irlandii. mimo że było blisko. Dlatego, że uważali ją za zupełnie bezużyteczną, głównie dlatego. A ludzi tam za tak dzikich, że nie ma po co ich podbijać nawet. Bardzo ciekawy jest tutaj ten fragment, że zasady moralne są im bardziej obce niż innym ludziom. A potem mamy nawias, prawda? Jednak w pewnym stopniu je znają. I komentarz do tego miejsca, którego Państwo nie mają, podaje, że jest to zapewne średniowieczna glosa. No bowiem, no my wiemy, że nie mamy gdzieś tam antycznych rękopisów z pierwszego wieku naszej ery, tylko mamy rękopisy średniowieczne. No i ktoś uznał, jakiś kopista, być może Irlandczyk, bo klasztory irlandzkie przechowały w dużej mierze kulturę antyczną, że niesprawiedliwa jest to ocena Pomponiusza Meli i trzeba ją trochę skorygować. To zdanie uważamy za średniowieczną glosę. Zdanie kolejne jest też bardzo ciekawe, że kult bogów jest im nieznany. Pietatis ad modum expertes. To znowu pewien topos antyczny. Pamiętają Państwo, Pani Klaudio, może czy Pani pamięta z Odysei, kto nie znał kultu bogów? Kto wprost odmawiał czci bogom z istot, które spotkał Odyseusz? Tak. On wzywał Posejdona, ale właśnie jako ojca, ale ofiary mu nie składał. I mówił wprost, że o bogów się nie martwią. Nie troszczą się o bogów. I ja myślę, że to jest dosyć czytelne nawiązanie także do tej historii Odyseusza, że gdzieś na krańcach ziemi mieszkają ludy, które nie czczą bogów. Znowu, jak nie ludzie, no bo Grecy czczą bogów. A tu są na przykład Irlandczycy, którzy żyją bez bogów. Zwróćmy uwagę, trochę podobnie jak cyklopowie, którzy także bogów nie czczą, ale ich ziemia była bogata. Mówi cyklop, że tam deszcz pada i winorośl sama się rodzi. I tak samo Irlandia jest pełna paszy, a krowy, gdyby ich nie spędzać z pastwisk, to by umarły z przejedzenia. Tyle tam jest trawy. I to mimo bezbożności. Czyli kraj na końcu. Bardzo ciekawe. Ale to nie ja miałem gadać o tym, co mnie interesuje, tylko Państwo. Jeszcze zwrócę uwagę na Tule. Bardzo ciekawe. Nie będę, jeśli Państwo nie wskażą, nie będziemy czytać, ale zamieściłem cały rozdział z innej książki na temat wyspy Tule, tak aby Państwo mogli czegoś więcej się dowiedzieć, bo nie wiemy, czym było Tule. Nie wiemy, gdzie leżało. Są różne przypuszczenia. Najbardziej prawdopodobne, że to wybrzeże Norwegii, gdzieś w okolicach dzisiejszego Bergen. Ale są tacy, którzy mówią, że to nawet Islandia. I to była najdalsza północ znana antyczna. W ogóle bardzo fajne. No ale mniejsza o to. Co tam Państwa zaciekawiło jeszcze w tym tekście? Pani Elizabeto, co Pani uwagę gdzieś tam przykuło? Co w ogóle Pani o tym tekście sądzi? Pomponiuszowym. Gdzie to jest? Niech pani poda mi stronę albo numer. 153. Aha. A który to jest numer akapitu? 53. A 56, okej. Jasne, jasne. Tak, a potem mamy właśnie. Te istoty osobliwe, prawda? Proszę przeczytać ten akapit. Tak. Tak, zresztą bardzo ciekawa sprawa. Jaki jest argument za istnieniem tych istot? Dlaczego Pomponiusz uważa, że takie istoty być może istnieją? Tak, to jest bardzo częste. Dlaczego? zakładamy wiarę, bo ktoś o tym napisał, napisał o tym jakiś autorytet. To coś Państwu jeszcze pokażę. Teraz inną książeczkę, jeszcze inną, gdzieś tu mam, chyba. Książeczka, którą będziemy czytać, proszę Państwa, też. Księga Monstrów. Bardzo ciekawa, ale on ma też obrazki. Właśnie to jest ciekawa. Gdzieś tu jakieś były te obrazki. I ona powstała zapewne na Wyspach Brytyjskich. I tu właśnie też są opisy tego typu ludów. Nie wiem, czy to znajdę. Chyba nie znajdę. Ale będziemy czytać i o tych właśnie hipopodach i właśnie o tych, oni się różnie bardzo nazywają. Tutaj padła nazwa Manotiowi, ale także inaczej bywają nazywani ci, którzy się przykrywali uszami. Chciałem Państwu obrazek pokazać, właśnie, ale teraz nie mogę znaleźć. Był dosyć częsty motyw. No. Teraz tego nie widzę. Może tutaj. Szujana z Mandewi może. Mogę Państwu taki obrazek pokazać. Ale go szybko nie znajdę, to po prostu wrzucę. Znajdę go później, go wrzucę po prostu. Żeby Państwo mieli wiedzę, jak przedstawiono takie postaci. No nie, teraz nie znajdę. Ale takiego Panotia to Państwu wrzucę po prostu obrazek, bo to bardzo ciekawe. I gdzie Pani Elizabeto, zdaniem autora, zdaniem Pomponiusza, ci dziwni ludzie żyli? Bo z reguły ich się umieszcza w ogóle w Indiach, na Dalekim Wschodzie. Ale Pomponiusz umieszcza ich gdzie indziej. Czyli gdzieś tam na północy mieliśmy tę mapę, prawda? Wrócimy do mapy, pokażę Państwu jeszcze raz mapę. Mapa. Te wyspy gdzieś tutaj. No nie wiem, może na Orkadach. Gdzieś tutaj. No, pewnie to byłyby Orkady. Nie? A może tutaj, Skandynawia, prawda? Pierwszy raz ta nazwa się pojawia, Skandynawia. Jako jakiś półwysep. Gdzieś tutaj. Może być gdzieś w naszych okolicach, w każdym razie to jest. Że to może być gdzieś w naszych okolicach. Na północy Europy. Jasne. Pani Klaudia, panią coś tam przykuło jakoś szczególnie? Z tych opisów? Oczywiście. Mrówki są, tak. Minęło Pani Klaudio właściwie 5 wieków nawet, bo to jest 5. wiek przed naszą erą, my jesteśmy w pierwszej naszej ery. Można powiedzieć 6 wieków nawet prawie minęło. I to jest bardzo cenna obserwacja. Tak, ci autorzy się wzajemnie czytają i takie, które u Pani Elizawety widzieliśmy. Dlaczego to powtarza Pomponiusz Mela? Dlatego, że napisał jakiś dawny autor, który jest obdarzany autorytetem. To nie jest ważne, że nasz świat się trochę poszerzył, a on wcale się nie poszerzył jakoś bardzo przez te 6 wieków. Dla mnie zawsze jest tak zastanawiające, że Rzymianie w naszej erze wiedzą o świecie niewiele więcej niż widzieli Grecy w 5. wieku przed naszą erą. Okej, wiedzą trochę więcej o północy, dlatego że Rzymianie podbili Galię, Brytanię, część Germanii. Ale ich wiedza nie sięga dużo dalej poza własne granice. Natomiast na temat wschodu nie wiedzą właściwie nic więcej niż 6 wieków wcześniej. Może się, nie wiem, czy pani ma ten fragment o mrówkach, bo zobaczmy, jak on tu został przekształcony. Ten jest skrócony. Mrówki. Jeśli pani by to znalazła, to będę wdzięczny. Czyli 62, tak? Super, też już to widzę. Ma to pani Klaudio? 62? Tak, poproszę. Dziękuję. To jest ten fragment. A więc, jeżeli te gryfy, to także od Herodota pochodzą. Przy czym Herodot gryfy w opisach ziemscytów przywołał, natomiast mrówki faktycznie w opisie Indii. To jest informacja Herodotowa. Zobaczymy, co komentarz mówi. 108. No, komentarz jest taki dosyć ubogi. Nie, komentarz tylko do innego miejsca odsyła samej choreografii, ale jak najbardziej są tu czytelne inspiracje Herodotowe. Pani Magdalena, pani coś by chciała nam, na coś byś pani chciała zwrócić uwagę? Bo to, o czym mówi pani Klaudia, jest kapitalne. Ten świat się wcale za bardzo nie poszerzył. O nim pisze Herodot. Nie wiem, czy czytaliśmy ten fragment, bo proszę Państwa, chyba czytaliśmy, bo to było przy opisie Arabii też pojawiał się Feniks. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Nie wiem, czy czytaliśmy, ale na pewno to jest wzięte od kogoś. Znaczy, wzięte jest od Herodota. A ma Pani ten fragment albo o Wyspach Szczęśliwych, albo o Feniksie? Przeczytajmy sobie, jak to w oryginale wygląda. Wyspy Szczęśliwe będą gdzieś przy Afryce, przy Afryki. To drugi, tak? Zwróćmy uwagę, że tutaj Afryka jest zasadniczo nazywana Etiopią, a nie Libią, tak jak z Klaksam. To pani Magdaleno, przeczyta nam pani 102? Tak, nie wiem, czy to jest od kogoś pożyczone. Ja spotykam się o tym po raz pierwszy. A jak Państwo myślą, bo próbuje się te wyspy z czymś utożsamiać. Inna sprawa, czy to ma w ogóle sens, ale z rzeczywiście istniejącymi wyspami. Jak Pani myśli, gdzie to może być? No bo to jesteśmy w Afryce, mieliśmy słupy Heraklesa, zobaczymy, co tam. Coś tu takiego wspomina Periplus, ale chyba nie. Ale gdzie to może być? Jak Pani myśli? Wiele ludzi też tam znajduje dzisiaj szczęście na tych wyspach. Gdzie to może być? Co to mogą być za wyspy, które no, za te wyspy szczęśliwe robią? Co to może być? Ktoś ma jakiś pomysł? Co to za wyspy, które mogą być takimi właśnie wyspami szczęśliwymi? Najczęściej mówi się o Wyspach Kanaryjskich, bo te były znane antycznym. Znaczy, wiemy, że na przykład Fenicjanie dopływali na Wyspy Kanaryjskie. Nie było tam osiedli, natomiast same w sobie były znane. Okej. Okay. Może jeszcze zapytam panią Marcelinę, może. Pani Marcelino, a pani coś tu, coś by chciała tu dodać nam jeszcze? Nie pamiętam. W jakiej to części świata miało miejsce? 37, czyli w naszych okolicach. Nie wiem, w Luzytanii. Luzytania, czyli dzisiejsza Portugalia, proszę Państwa, to wybrzeże Portugalii. Potem jest tam mowa o wyspach kasyterydach, o których też tam rzuciłem materiał, czy o wyspach cynowych. Proszę Państwa, powoli kończymy. Czy ktokolwiek z Państwa chciałby coś dodać na temat tych naszych tekstów, tych stron tutaj, tego, co tu oglądamy, czytamy? Jeśli nie, mam przynajmniej nadzieję, że to dało się Państwu ciekawe. Znaczy, mi się wydaje. Czyli proponuję Państwu takie tematy, które jakoś mnie interesują. Zobaczymy się za tydzień. Nie? Będziemy oglądać mapę Ptolemeusza. Też muszę do niej przysiąść. Jeszcze jakieś materiały może w trakcie wrzucam, bo ja wrzucam może materiały, właśnie gdyby ktoś chciał coś poczytać, gdyby się jakaś tam wolna chwila znalazła w Państwa harmonogramie. No i co? Wszystkiego dobrego, życzę zdrowia Państwu, Państwa bliskim, żeby ci inni wykładowcy dali Państwu trochę spokoju. Wszystkiego dobrego. Pani Elizaweto, jeśli Pani będzie chciała o pracy, to ja mam tam jakiś materiał, żeby jeszcze Pani dać. No, będę dostępny na dyżurze gdzieś od 13:05, myślę. Fajnie. Do zobaczenia. Do widzenia wszystkim Państwu.
Przerwa do kibelka, bym musiał i raz, no do kibelka, no nie, no.